Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Tydzień temu mówiła pani o książce Idź własną drogą, jak żyć w zgodzie ze sobą i realizować marzenia dzięki technikom terapii ACT. Joseph Cherokee i Louise Hayes to są autorzy tejże książki. Jakbyśmy mogły w telegraficznym skrócie podsumować audycję i wprowadzić słuchaczy, którzy być może nie słuchali naszych rozmów tydzień temu, bo ważne jest, żeby powiedzieć o doradcy, odkrywcy i obserwatorze, bo dzisiaj będziemy na czynniki pierwsze rozkładać tychże bohaterów.
Tak, pokażemy, w jaki sposób można zastosować te trzy postawy życiowe do tego, żeby dzisiaj uniezależnić się w jakimś stopniu od sieci i życia online. I mówiliśmy o trzech takich podejściach. Obserwator, czyli osoba, która powiedzmy, że jest w nas, która potrafi zobaczyć, co się z nami dzieje w środku i co się dzieje w sytuacji na zewnątrz, zatrzymać się, uspokoić i zastanowić, czy będę reagować na tę sytuację, czy nie. Czyli podejmę decyzję, co robię. Doradca to jest nasz krytyk wewnętrzny, który wchłonął całe mnóstwo informacji o świecie, życiu i doświadczenia z naszej przeszłości i teraz stara się ich używać do tego, żeby nami kierować i nas przede wszystkim chronić. Chroni nas najczęściej w bardzo niewłaściwy sposób. Uciekaj, atakuj. W każdym razie jest też bardzo krytyczny. Ciągle nas porównuje z innymi. No tak jak nas kiedyś porównywano wiecznie z innymi, czy to rodzice, czy to w szkole, czy to znajomi. Więc tak naprawdę doradca w pewnych sytuacjach jest bardzo przydatny. W większości sytuacji nas paraliżuje.
No i mamy jeszcze odkrywcę.
Mamy jeszcze odkrywcę, czyli to jest ta postać w nas, która szuka nowych rozwiązań, która widzi, że coś jest nie tak, jakbyśmy chcieli i patrzy, co moglibyśmy zrobić inaczej, podejmuje ryzyko, często bada świat metodą prób i błędów i nie boi się porażki.
I nie boi się korekty, którą wprowadza w swoje życie.
Nie boi się tej korekty, wręcz po nią sięga. I powiem, dlaczego wybrałam akurat ten rozdział z tej książki o uzależnieniu od sieci. Ciągle słyszę młodych ludzi, którzy mówią, ojej, już mam 22 lata albo 23 lata, nie zdążę, jeszcze nic w życiu nie osiągnęłam czy nie osiągnąłem. Jest bardzo duża presja na młodych ludzi, że powinni już mieć taki sukces jak jacyś youtuberzy i oni bardzo cierpią i są bardzo tacy podenerwowani, ale zastanówmy się, jak to działa. W zasadzie to w mediach społecznościowych każdy jest idealny.
No bo każdy może wykreować swój wizerunek tak jak chce, tak? Tutaj nie ma prawdy.
Jest takie powiedzenie, myśmy to kiedyś chyba powiedziały w którejś audycji, nie porównuj swego wnętrza z czyimś zewnętrzem. I to ma tutaj naprawdę w dziesiątkę jest to stwierdzenie. Bo w mediach społecznościowych każdy prowadzi wspaniałe życie. No i wszyscy też coś osiągają.
Tak, i sprzedaje najlepszą wersję siebie.
Najlepszą. Dobrze się bawią, wygrywają i mówią o rzeczach bardzo pozytywnych. I my myślimy, że tak jest naprawdę. A w tym czasie twój doradca podsuwa ci porównania i gorzkie myśli. Dlaczego innym układa się lepiej niż mnie? Dlaczego oni imprezują, gdy ja siedzę w domu? Dlaczego ich życie jest wspaniałe, a moje do niczego? Dlaczego inni są fotogeniczni, a ja wiadomo, jak wychodzę na zdjęciach, okropnie. Ale możesz się w tym czasie przełączyć w tryb obserwatora i zobaczyć, co się dzieje w tobie w środku. A tu smutek i samotność, a może strach przed tym, że brakuje ci czasu, że umyka ci coś ważnego, że jesteś nikim, bo niczego nie osiągnąłeś. I kiedy twój obserwator odkrywa, jak ty się czujesz, wtedy doradca rusza z rozwiązaniami. I te wspaniałe rozwiązania doradcy to są takie, jesteś smutny, boisz się, że cię inni wyśmieją, że nie jesteś tak dobry jak inni. No to nie kontaktuj się z ludźmi. Jak nie będziesz się z nimi kontaktować, to nie będzie widać, o ile jesteś od nich gorszy. I może podawać różne inne takie wskazówki. No, nie ujawniaj się, jaką jesteś pokraką. Wzbudza w tobie złość do innych. No to ty może siadasz do komputera i potem różne złośliwe uwagi umieszczasz, a potem się wstydzisz za to, co piszesz, ale gdzieś chcesz tą swoją złość wyrzucić z siebie. Także trzeba bardzo uważać na doradcy wskazówki, który chce cię ochronić i być może jeszcze bardziej cię betonuje niż dotąd to było, a ciągle porównuje i ciągle ci wykazuje,
No tak, a to porównanie właśnie nie wychodzi na korzyść. No i teraz pytanie, co zrobić, pani doktor? Odciąć się rzeczywiście od tej sieci, czy no, z dystansem patrzeć i myśleć sobie, no tak, oni kreują jakąś rzeczywistość sztuczną, ja w niej nie chcę uczestniczyć.
No więc właśnie. Musimy to sobie uświadomić, że czyjeś życie nam się wydaje lepsze od naszego, ale czy tak jest rzeczywiście? I zwróćmy uwagę na to, że w komunikacji internetowej bazujemy na krótkich tekstach i na zdjęciach. Nie widzimy rzeczywistego życia. Nie widzimy twarzy tej osoby tak naprawdę, z którą mamy się kontaktować. Nie mamy kontaktu z jej chaosem, który być może jej towarzyszy. Nie możemy tej osobie współczuć. Nie możemy z tą osobą się cieszyć. Czyli w sumie w wyniku tego typu kontaktu z tekstem i zdjęciami, a nie z człowiekiem, tracimy empatię i życzliwość do ludzi. Czy zastanawiamy się na przykład, dlaczego ktoś tak bardzo potrzebuje świecić w sieci? Bo jeśli ktoś jest bardzo szczęśliwy, to czy tak bardzo potrzebuje w tej sieci pokazywać, jaki jest szczęśliwy? Jeżeli ktoś wie, że jest mądry, czy potrzebuje ciągle pokazywać, jaki jest mądry? Po prostu jest.
Może to jest też taka trochę narcystyczna osobowość naszych czasów, mówiąc ogólnie, że sieć pokazuje, jak bardzo właśnie jesteśmy skoncentrowani na sobie i czubku własnego nosa.
Znaczy ja myślę, że są osoby takie, które po prostu są ekstrawertyczne i lubią różne rzeczy pokazywać.
Mają taką potrzebę, tak? Być ciągle w kontakcie.
Ale jak ktoś bardzo potrzebuje pokazywać tylko te pozytywne strony, to przecież on nie pokazuje prawdziwego życia. Dlatego, że my przecież wiemy, że prawdziwe życie to jest takie, w którym czasem jest nam smutno, czasem nam jest źle, czasem czujemy się bezradni, czasem spotykają nas przykrości. My się tym nie dzielimy. Nie ma takiego obyczaju. Być może są takie portale, na których się ludzie akurat tam dzielą swoimi nieszczęściami, ale generalnie rzecz biorąc, każdy pokazuje najfajniejsze chwile swojego życia. Ale to nie jest tak, że całe życie składa się z najfajniejszych chwil. I dlatego, jeżeli zanim my coś w tej sieci umieścimy, dobrze jest zastanowić się, czy to pomoże mi stać się osobą, jaką pragnę być? Czy powiedziałabym, czy powiedziałbym to samo, stojąc z daną osobą twarzą w twarz? Bo anonimowość umożliwia dziwne rzeczy. Czy to doda mi energii i sprawi, że dobrze się poczuję ze sobą? Czy to pomoże mi zbliżyć się do osób, na których mi zależy? I wtedy możemy zobaczyć, że część naszych postów działa przeciwko nam. I że może warto się zastanawiać nad tym, co robimy.
A może to jest taki wypełniacz czasu i też taka ucieczka od pustki, od właśnie samotności, od pomysłu na to, jak można by ten czas, który poświęcamy tym postom, wykorzystać.
No o tak. Wielka nauka działa w taki sposób, żeby nas odciągnąć od tych wszystkich innych rzeczy i wypełnić nam ewentualne momenty samotności czy pustki, czy nawet codziennego dnia łatwizną. Że my nie musimy wymyślać, co będziemy robić, tylko tak już jest gotowe, tylko naciśniemy guziczek, świeci i już nas coś wciąga. Ale bierzmy pod uwagę, że w najlepszych uniwersytetach prowadzone są badania i duże są na to pieniądze, bo przecież to doprowadzi do zarabiania pieniędzy. I są badania prowadzone nad konstrukcją psychiki człowieka, żeby wiedzieć, jak na niego wpłynąć, żeby robił to, co jest nam potrzebne i żebyśmy mogli sobie na nim dużo zarobić. Czyli to jest takie podejście, ludzie są jak owce, trzeba ich strzyc. Jak się nie dadzą, to ich nie ostrzyżemy, ale generalnie się dajemy. Więc może zacznijmy od pierwszego właściwie takiego ważnego badania na szczurach, które przeprowadził dawno temu Skinner. Otóż polegało to na tym, że te szczury w klatce dostawały jedzenie, jak nacisnęły dźwignię. I za każdym razem, kiedy ją naciskały, to dostawały jedzenie. I szczury się nauczyły, że jak trzeba, to się to naciśnie, jedzenie będzie i idą spać i sobie robią różne inne rzeczy. No to sprawdzono, a co by było, jakby nie za każdym razem otrzymywały to jedzenie. No więc okazuje się, że wtedy one bez przerwy walą w tą dźwignię. Bo raz dostają, raz nie dostają i nie ma żadnej reguły. Więc one się kompletnie uzależniają od tej dźwigni. I to jest doskonale wprowadzone w cały system sieciowy. My reagujemy dokładnie tak samo jak te szczury. Ponieważ to nie wysypuje nam się jedzonko z komputera, ale wysypuje nam się przyjemność. I my się uczymy sięgania po tę przyjemność. Otrzymujemy ją nieregularnie. Więc na przykład przychodzą jakieś wiadomości. Te wiadomości są ciekawe, to nas cieszy. To jest przyjemne. Więc co chwilę włączasz telefon, sprawdzić, czy są jakieś nowe wiadomości. A to teraz nie ma. No to trzeba jeszcze bardziej zajrzeć. O, nie ma. Ale teraz jest. A potem 3 razy nie ma, a potem 2 razy jest. I w końcu dochodzi do tego, że trzymasz ten telefon pod poduszką i w nocy sprawdzasz, czy przypadkiem nie przyszły jakieś ciekawe wiadomości.
Nie wiem, czy pani doktor wie, co się działo, jak była awaria Facebooka, jak ludzie wariowali, ponieważ nie mogli sprawdzić wiadomości, nie mogli być online. No straszny świat przez moment.
No, pewnie nas to czeka jeszcze parę razy w najbliższym czasie. I trzeba się do tego przygotować, że w tym czasie może czymś innym się zająć i się nie denerwować. I zobaczcie, bo wiele spośród osób tutaj, myślę, które nas słucha, wiedzą, jak wciągają ich gry. Przeglądanie internetu, szukanie informacji. Ja jestem ostatnio ofiarą też tego poszukiwania informacji, które mnie ciekawią. I jak już naprawdę jesteśmy uzależnieni, to wtedy widzimy, że my nie mamy cierpliwości do zjedzenia obiadu, bo my musimy do ekranu. Towarzyskie spotkania nas nużą, no bo my musimy wrócić do tej naszej gry. Bo tylko ekran nas przyciąga. Towarzyszy nam podenerwowanie, kiedy jesteśmy z daleka od niego, które mija, gdy znowu jesteśmy obok. Zaczynamy grać na przykład. I teraz pytanie jest, czy już zauważyłeś, że to poszło za daleko? To jest taki mały teścik. Nie potrafię przestać. Gdy korzystam z urządzeń elektronicznych, tracę mnóstwo czasu. Tak czy nie? Czuję przymus sięgania po telefon, co zakłóca moje życie. Mam za mało snu, porzuciłem sport, kontakty z przyjaciółmi. Ludzie mówią mi, że za dużo czasu spędzam w sieci. Albo wchodzę do sieci, żeby uciec przed przykrościami i problemami. Okłamuję członków rodziny, by ukryć, jak długo siedzę przy ekranie. Tracę wiele szans na dobre relacje, dobrą pracę, dobre wyniki w sprawdzianach.
Czyli można to trochę przyrównać do uzależnienia od używek, tak? Od alkoholu, od narkotyków. Tak samo to wciąga. Tak. To jest świat, w który wchodzisz i bez reszty się zatracasz.
I rozbija to naszą relację z ludźmi, rozbija nasze wyniki w tym, w czym chcemy je mieć. Czy to będzie sport, czy to będzie nauka, czy to będzie praca. I teraz, jeżeli chcesz podjąć decyzję, okej, chcę odzyskać mój czas. Chcę zrezygnować z tak dużego uczestnictwa w sieci. To jest bardzo trudne, bo to jak z alkoholem. Porzucam całkowicie, jestem abstynentem, tak? A to się nie da, bo trochę trzeba tego używać. To są najtrudniejsze sytuacje. Więc podjęcie decyzji, że chcę odzyskać swój czas, może zająć nawet parę tygodni. Tak jak długo się w to wciągaliśmy, tak też długo potem być może podejmujemy decyzję, nie, no dosyć tego, to już mi przeszkadza.
Ale rozumiem, że tutaj musi zadziałać ten obserwator, tak? Który mówi nam, okej, coś jest z tobą, dziewczyno, chłopaku, nie tak.
Tak, i tutaj już jakby ten obserwator działa, kiedy już zabieramy się do podjęcia decyzji, żeby zmniejszyć ilość czasu poświęconego monitorom. I może odpowiedz sobie na pytania. Które działania chcesz ograniczyć? Co dzięki temu zyskasz? Co w wyniku tego stracisz? Jakie inne rzeczy będziesz robić w czasie, który odzyskasz? A kiedy to wypełnisz, to nawet jest propozycja, zrób sobie zdjęcie i zrób to jako wygaszacz ekranu, żeby do ciebie ciągle wracało. Co zyskasz, co stracisz? Co możesz za to zrobić innego? Może to cię będzie ciągle motywowało do ograniczenia. I żeby ograniczyć to oglądanie, to musimy zastanowić, co zrobić, bo to jest nawyk. Silny nawyk, który pojawił się w pewnym momencie w naszym życiu i ten nawyk trzeba zmienić. A nawyk z kolei składa się z trzech części. Z pokusy, zwyczaju i rezultatu. Więc na przykład zabierasz się do nauki, ale kątem oka dostrzegasz telefon na łóżku. A, no to tylko jedną rzecz sprawdzę. No
jedna wiadomość, tak? Jeden SMS.
Jedną wiadomość, jeden SMS, jedną rzecz tylko sprawdzę. I już za chwilę jesteś wyłączony z tej nauki. Zmniejszasz lęk przed wysiłkiem w momencie, kiedy sięgasz po ten telefon, ale jednocześnie powstaje w tobie bardzo duże niezadowolenie, bo w sumie nie uczysz się i masz dużo większy stres z tego powodu. Więc tutaj są cztery kroki do zrobienia. Po pierwsze, usuń pokusę. Zmień otoczenie. Schowaj telefon. Wyłącz telefon. Wyłącz komputer. Drugie, włącz doradcę do pomocy. Wprowadź mu różne reguły temu doradcy do głowy. Na pół godziny i koniec. Tak, żeby tego doradcę czegoś nauczyć, co ma nam on potem mówić. Po trzecie, osłabienie pokusy. Wejdź w tryb obserwatora i badaj, ale nie reaguj. Na przykład czuję potrzebę sprawdzenia Instagrama. No to czuję. Ale włączę go czy nie? I tutaj podejmuję decyzję. Możesz dokonać wyboru. I krok czwarty, stwórz nowe zwyczaje. Czasem wybierzesz niewchodzenie, czasem wybierzesz wchodzenie do sieci. Ale stwórz nowe zwyczaje. Zobacz, co daje ci życie w sieci. Czy jest coś, co bardziej cenisz niż aktywność online? Czy jest coś, co kiedyś było twoim zwyczajem, który porzuciłeś i może warto do niego wrócić? I wykorzystaj odkrywce, żeby wybrać zmiany, jakie chcesz wprowadzić. Najprawdopodobniej wypróbujesz różne, zanim znajdziesz najwłaściwsze dla poczucia równowagi. Jakie zmiany zamierzasz wypróbować?
No właśnie.
Powodzenia.
Powodzenia. Trzeba wstać z krzesła po prostu i ruszyć do zmian.
To nie jest łatwe, bo uzależnienie zawsze jest rzeczą trudną do pokonania. Ale jak zobaczymy, co nam innego umknęło albo co nas czeka, może warto.
W takim razie trzymamy kciuki za tych, którzy mają ten problem i chcieliby się odłączyć, być trochę offline. Jest to możliwe. Zmiana nawyku trochę trwa, ale naprawdę to się może i musi udać.
I skończyć wielką nagrodą.
Tak, Idź własną drogą, taką książkę proponujemy. Jak żyć w zgodzie ze sobą i realizować marzenia dzięki technikom terapii ACT. Doktor Elżbieta Zubrzycka, dziękuję pani doktor.
Dziękuję również i dziękuję naszym słuchaczom.
I Julii Baranowskiej, która audycję zrealizowała. Iwona Adamska, do usłyszenia w piątek za tydzień o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.